o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Szczęść Boże, witam serdecznie w kolejnych poradach zdrowotnych. W studiu jest ze mną dawno nieobecna, bo była jakaś przerwa dłuższa, że nie było Magdy. Magdalena Janik, magister dietetyki. Witaj Magda.
Witam, szczęść Boże.
Proszę Państwa, tytułem dzisiejszego programu jest gluten. Tak się składa, że dość często się słyszy, że i dzieci, i osoby starsze muszą przejść na dietę bezglutenową. Jest celiakia, jest jakaś nadwrażliwość na gluten. I dlatego właściwie postanowiłam ten temat dzisiaj poruszyć. Magda, co to jest gluten?
Gluten to jest białko zbóż. Występuje w pszenicy, w życie, w jęczmieniu i uznaje się również, że owies jest często zanieczyszczony glutenem ze względu na to, że często uprawiany jest w towarzystwie właśnie innych zbóż, dlatego też owies też podciąga się, że zawiera w sobie gluten.
To już wyjdę troszeczkę do przodu, bo ponieważ też tak się zdarzyło, że od jakiegoś czasu mam dietę bezglutenową i tak mnie płatki owsiane zainteresowały, bo w zasadzie nie powinny mieć glutenu, ale właśnie chodzi o te zanieczyszczenia i trzeba bardzo uważać, trzeba kupować te odpowiednie płatki, żeby były czyste.
Trzeba zwrócić uwagę.
No dobrze, to teraz jakbyś podała podział tej nietolerancji glutenu, jakie to są jakby jednostki chorobowe, o tak powiem.
Wyróżnia się takie trzy podstawowe. Mamy celiakię, alergię na białka zbóż i nieceliakalną nadwrażliwość na gluten. Różnica tak naprawdę w tych trzech jednostkach jest bardzo niewielka, jeżeli chodzi o objawy, o których za chwilę powiem. Natomiast jest jednak różnica w wykrywaniu tych chorób. Ogólnie zawsze dążymy do tego, żeby potwierdzić lub wykluczyć celiakię w jakichkolwiek badaniach. Celiakia jest to choroba autoimmunologiczna, obejmuje ona cały organizm, tworzy się stan zapalny i szczególnie dostają tutaj uszkodzone kostki jelitowe. A kostki odpowiedzialne są za wchłanialność, w związku z tym zaczynają się problemy z trawieniem, z wchłanianiem i zaczynają się objawy, które często są może na początku nieswoiste, że nie wiemy do końca, czy to jest już jakiś większy problem, czy to jest jakiś tymczasowy, na przykład ból brzucha. Celiakia jest chorobą, która jest nieuleczalna. Jeżeli już wykryjemy, to całe życie trzeba trzymać się diety bezglutenowej, o której też zaraz powiem. Nie ma wieku tak naprawdę określonego, w każdym wieku można na nią zapaść i tak te czynniki nie są do końca znane. Niektóre badania mówią, że to są czynniki genetyczne, niektóre, że to są czynniki zewnętrzne, czyli jakieś środowiskowe, stres, nieodpowiednia dieta, właśnie jakieś choroby, które się ze sobą nałożyły i dlatego też nie możemy powiedzieć, że to jest jedna przyczyna i ciężko jest do końca to stwierdzić. Natomiast alergia na białka zbóż to jest jednostka, która pod wpływem leczenia dietą bezglutenową możemy z tego wyjść lub zmniejszyć nasilenie tej alergii. I często objawy są natychmiastowe, tak jak przy alergiach w większości możemy natychmiast na przykład jakieś zmiany skórne, czy jakiś, nie wiem, ktoś katar nagle dostaje, czy się na przykład dusi. Mogą być takie objawy, jak jest wstrząs anafilaktyczny. Tak naprawdę tą alergię też trzeba na podstawie badań dopiero wykryć, czy to rzeczywiście jest alergia. I też w każdym momencie życia możemy na nią zapaść. Natomiast nieceliakalna nadwrażliwość na gluten jest odkryta, tak, ten podział, ta definicja od 2012 roku, czyli to jest świeża nazwa, bo się okazuje, że są jakieś objawy, które mówią nam o tym, że to może być celiakia, a w wynikach badań nic nie wychodzi. W krwi jelitoczyste, więc nie widzimy tutaj żadnej zależności. Jednak jak wprowadzimy dietę bezglutenową, ta osoba czuje się lepiej.
Tak.
Więc taki teraz też jednostka się pojawia i i często te osoby, które wprowadzają z powrotem gluten, znowu się źle czują. Czyli też ta dieta jednak jest u nich ważna.
Czyli jelita są na ten gluten bardzo wrażliwe generalnie?
Ogólnie gluten, że tak podkreślę, nie jest zły, bo niektórzy teraz mówią, że gluten jest zły. Sam w sobie gluten nie jest zły, on występuje naturalnie w zbożu, natomiast niektóre osoby z danymi jednostkami nie tolerują glutenu i teraz to się wykrywa i jest to dość popularne.
No to wobec tego przejdźmy do tych objawów, o których już zaczynałaś chwilę mówić. Celiakia, alergia na białka zbóż i nieceliakalna nadwrażliwość na gluten.
Tak jak wspominałam, te objawy są tak naprawdę takie same w większości przypadków. Najczęściej objawia się to bólami brzucha, wzdęciami, problemami właśnie z wypróżnianiem biegunki najczęściej, ale też mogą być naprzemiennie występować z zaparciami. Więc tutaj też takie właśnie pytanie, czy to jest tylko chwilowe jakieś wirusowe jakieś zapalenie i często sobie się zastanawiają. Dodatkowo zmiany skórne się pojawiają. Masa ciała często się zmniejsza, no bo wchłanialność też się automatycznie
zmniejsza. Tak, ta
masa ciała
często może tak pierwsze zasugerować, że ktoś je jej niemało i chudnie.
Tak. Oprócz tego u dzieci mamy zaburzenia w rozwoju, na przykład zaburzenia wzrostu, czy jakaś nadpobudliwość. Więc to są takie objawy, które dotyczą wszystkich tych trzech jednostek, które mamy. Natomiast no, przy alergii na zboża często też właśnie od razu te zmiany skórne tak się pojawiają, czy właśnie te problemy z układem oddechowym. Ale są też takie objawy, które są nieswoiste, jak na przykład migreny, jakieś bóle głowy, zmęczenie nieustanne, że nie możemy wypocząć, mamy cały czas brak energii i wtedy właśnie to są takie nieswoiste objawy.
Tak, to jest trudno i trudno je tak zdiagnozować właśnie tak.
Tak.
Prawda? Bo nie jest to taka jednoznaczna, absolutnie jednoznaczna sugestia i może być trudność w zdiagnozowaniu.
Dlatego też trzeba dobrze trafić, jeżeli chodzi o wykrywanie tej jednostki chorobowej, właśnie na odpowiednie badania, żeby lekarz to dobrze poprowadził, ale nie spodziewajmy się, że to będzie od razu. To jest też czas.
Tak. No i trzecia jednostka to nadwrażliwość na gluten.
No ta nadwrażliwość na gluten też objawy takie właśnie bardziej z układem pokarmowym, ale też to zmęczenie nieustanne jest tutaj często widziane, że te osoby nie mogą właśnie się zregenerować. Bóle też głowy, czy właśnie jakieś problemy ze stawami. I po wykluczeniu glutenu nagle się okazuje, że wszystko jest dobrze.
Zatrzymajmy się troszkę dłużej przy celiaki. Jak zdiagnozować?
Tutaj są badania krwi, odpowiednich przeciwciał. Nie będę ich tutaj wymieniać, bo to są oczywiście specyficzne dla tej jednostki chorobowej. Oprócz tego mamy badanie, często biopsję jelita, pobranie wycinka, sprawdzenie, jak wygląda jelito. Często też są badania genetyczne. Bardzo ważne jest to, że jeżeli chcemy zdiagnozować celiakię, to musimy cały czas ten gluten mieć w diecie, bo tak to będą oszukane wyniki badań. W związku z tym nie przechodzimy na dietę bezglutenową na własną rękę, tylko czekamy najpierw na wyniki.
Tak, tak, no bo to żeby były one jakby wiarygodne,
tak,
prawda? Jak sobie mamy radzić z tą nietolerancją glutenu? Nie, już nie celiakią, tylko nietolerancją glutenu.
Ogólnie uznaje się, że należy wykluczyć gluten z diet, tak?
Czyli to będzie i przy celiaki, i przy nietolerancji glutenu.
I przy alergii.
I przy alergii.
Tak, tak. Czyli mamy w tych wszystkich jednostkach wykluczamy gluten, żeby właśnie dojść do dobrego stanu zdrowia. Tylko właśnie mamy świadomość tego, że w przypadku celiaki jest to dieta już na całe życie i tu bardzo znikome ilości glutenu wpływają na pogorszenie się stanu zdrowia chorego. Nawet do tego stopnia, że nieraz właśnie na przykład krojenie na jednej desce chleba z glutenem pszennego, na przykład z chlebem bezglutenowym, może już powodować właśnie zanieczyszczenie i taka osoba od razu wyczuje, że jednak coś, gdzieś ten gluten zjadła. Czy na przykład w jakichś produktach jest ukryty, czego nie wiemy do końca. I w celiaki bardzo jest ta wrażliwość duża na gluten. Nawet opłatek, jeżeli chodzi o o Komunię Świętą. Też tak. Tutaj jest taki zawsze dylemat, jak to rozwiązać, żeby ta osoba nie pogorszyła sobie stanu zdrowia. Ale tak. Są też opłatki bezglutenowe i osoba, która potrzebuje, to tutaj kwestia dogadania się z księdzem. Tak.
Jeszcze chciałam wrócić na moment jak gdyby do tego diagnozowania, bo właściwie w tej chwili to najłatwiej czy najszybciej można zdiagnozować celiakię, bo są te badania właśnie genetyczne, badania serologiczne, surowicy krwi, gdzie oznacza się przeciwciała i tak dalej, prawda? Takie już bardzo, bardzo specyficzne badania i potwierdzi się tę celiakię. Natomiast nietolerancję glutenu czy nadwrażliwość na zboża, no to tak nie do końca łatwo zdiagnozować, tak. Bo to trzeba trochę takiej intuicji też, że to może być
tak,
gluten.
No tak jak wspominaliśmy, rzeczywiście to zawsze jest pytanie, czy to jest celiakia, czy nie.
Tak, tak.
A później, jeżeli że oczywiście okazuje się, że na diecie bezglutenowej czujemy się lepiej, no to wtedy już trzeba bardziej pod tym kątem patrzeć.
Tak, i to jest tutaj taka ta zasadnicza różnica między celiakią a tymi dwoma jednostkami. No dobrze, no to teraz na czym polega dieta bezglutenowa?
Jest to dieta bez zbóż typu pszenica, żyto, jęczmień i ten owies zanieczyszczony, który tak uznajemy, że musimy na niego uważać. Produkty, które są bezglutenowe, są zazwyczaj opisane takim znakiem przekreślonego kłosa.
I więc, to jest ważne.
Tak. I to graficznie do nas przemawia, więc często widzimy już na pierwszy rzut oka, to jest często duży znak, który widzimy, że ten produkt jest bezpieczny. Szczególnie właśnie dla osób z celiakią. Ale również producent ma obowiązek, żeby każdy alergen zaznaczyć w produkcie. W związku z tym jest zazwyczaj to kursywą albo jakimś podgrubionym czcionką czy w nawiasie, że zawiera właśnie gluten. Ale nieraz to się kryje pod innymi nazwami, jak na przykład nietypowo gluten, tylko na przykład białko zbóż. No to już musimy wiedzieć, że gluten to jest białko zbóż.
Tak, to się od razu musi lampka zapalić.
I wtedy takie produkty musimy na nie uważać, ale też i na produkty wysoko przetworzone, bo tam ryzyko jest bardzo duże tego, że gluten został użyty do produkcji, jak na przykład mięso, jakieś wędliny, paczkowane mięso, czy jakieś przetwory rybne, mięsne, gdzie ogólnie mięso i ryby same w sobie nie
są
mają.
Są czyste, tak. Tylko przetwory może być dodatek.
Tak, bo gluten też ma takie powszechne zastosowanie w technologii właśnie, jeżeli chodzi o wytwarzanie różnych produktów, więc jest wykorzystywany. Czy na przykład właśnie produkty mleczne, tak, jogurty, jakieś serki, w celu też takiego zagęszczenia, czy w słodyczach, jakieś sosy, przyprawy też mają w sobie często gluten, co byśmy się może nie spodziewali. Majonez na przykład, ketchup, jakieś napoje też mogą być.
Wydawałoby się, że absolutnie nie powinny mieć glutenu, prawda?
Tak. Czy suszone owoce, tutaj często właśnie ta otoczka, żeby się nie sklejało owoce.
No właśnie zwróciłam na to uwagę, jak czytałam na ten temat. No w zasadzie wydaje się to
bezpieczny produkt, a jednak musimy na niego uważać. Tak. No i też leki i suplementy diety. Czyli tutaj, jeżeli ktoś już ma problem, musi zwrócić uwagę na to, czy w składzie taki jest.
Czyli tak jak dotychczas często zwracałaś na to uwagę, że trzeba czytać etykietę.
Tak, to jest dla nas źródło informacji. Wierzymy, że producent jest
rzetelny.
Czyli
do sklepu trzeba wziąć okulary.
Tak, okulary. Albo wcześniej zaznajomić się, które produkty są rzeczywiście czyste. Bo producent może właśnie pod różnymi nazwami określać, więc ta wiedza jednak jest potrzebna. Tak jak na przykład dodawane są syropy typu glukozo-fruktozowy czy glukozowy, to one często są zrobione na bazie pszenicy czy jęczmienia. I wtedy automatycznie mamy
ślady glutenu. Tak. To są ważne rzeczy, szczególnie właśnie w celiaki.
I też tutaj zwracam uwagę na takie produkty wysoko przetworzone, czyli produkty, składniki wysoko przetworzonej żywności, jak właśnie barwniki, aromaty, czy błonnik roślinny, czy jakiś ekstrakt drożdżowy. To są takie elementy, które też mogą być zanieczyszczone glutenem, już same w sobie. Tutaj możemy mieć taką uważność na to.
A powiedz, czy istnieją, jakie to są produkty, które z natury są bezglutenowe?
Tak, jak najbardziej. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o takie produkty zbożopodobne, to na przykład kukurydza czy ziemniaki też są bezglutenowe.
Całe szczęście, tak. Bo ziemniaki powszechne. W czasie obiadu są takie jednak dla
i w Polsce
powszechne.
W sumie najbardziej popularne. Soja, proso, z prosy to jest kasza jaglana, czyli też jest bezpieczna. Gryka, czyli kasza gryczana, mąka gryczana. Amarantus, może mniej popularny, ale też bardzo cenne źródło dla nas różnych składników odżywczych. Ryż sam w sobie jest bezglutenowy. Tapioka, maniok, no to u nas w Polsce są w sklepach.
Co to jest tapioka?
Są to takie, tapioka to są takie kuleczki białe. One w smaku, no mają taki specyficzny smak, trochę jakby pod płatki podchodzą, ale one też tak pęcznieją. Soczewica, fasole, czyli te strączkowe. Orzechy same w sobie. Mięso ryb, mięso zwierząt.
Czyli mięso jest czyste, natomiast przetwory z tego mięsa czystych ryb trzeba być bardzo uważny.
I oczywiście owoce i warzywa. I tutaj też taki, nieraz się spotykałam w gabinecie, że ja jem produkty bezglutenowe. I na przykład, że ktoś mi pokazywał etykietę, że je płatki kukurydziane bezglutenowe. I się tak tym zadowalał, że tak dobrze. Tak. Ale kukurydza sama w sobie jest bezglutenowa. To jakim prawem tam się znalazł gluten? Więc takie symbole przekreślonego kłosa na produktach, które są z natury bezglutenowe, no to jest taki też często chwyt marketingowy, że będzie coś lepszego, bo będzie bezglutenowe. Tak. Więc tutaj też taka moda się zrobiła na produkty bezglutenowe i też właśnie to, że nie mamy wiedzy i kupujemy, często przepłacamy za coś, co z natury jest bezglutenowe.
Tak, za ten znaczek przekreślonego kłosa. Wady diety bezglutenowej, jakie są i jak z nimi, jak je likwidować, te wady?
Podstawowa kwestia to jest to, że jeżeli wykluczamy gluten, to czyli zboża, takie, które są bardzo powszechne, bo w większości w sumie naszej diecie to są zboża, to automatycznie mamy niską zawartość witamin z grupy B, które w większości są właśnie w tych zbożach typu pszenica, żyto, jęczmień, owiec. Oprócz tego brakuje tutaj żelaza, cynku, magnezu, wapnia, ale też i błonnika, bo te produkty bezglutenowe często są niskobłonnikowe. Nie ma jednak tej okrywy nasiennej z tych zbóż, które byśmy spożywali. Oprócz tego często są duże ilości tłuszczu i sacharozy, bo te produkty mają być atrakcyjne, czyli producent dodaje różne produkty, składniki, które będą powodowały, że ten produkt będzie smaczny. Czasami też jest trudność w przestrzeganiu tej diety, szczególnie w celiaki, że mamy właśnie tą uważność na to, żeby nie stykały się te produkty glutenowe z bezglutenowymi, i w rodzinie tutaj wtedy taka musi być akcja.
Tak, jeśli tylko jedna osoba jest bezglutenowa, to w przygotowaniu.
Tak, tak.
Tak jak wspomniałaś, tam ten nóż ten sam, żeby
tak,
nie kroić.
Na przykład. Oprócz tego często produkty bezglutenowe są droższe, czyli koszty nam się zwiększają, aczkolwiek jeżeli wiemy, jakie produkty są bezglutenowe naturalnie, jesteśmy w stanie też kupić normalne produkty i sobie zbilansować tą
chociażby
dietę.
Chociażby te płatki kukurydziane.
Na
tak?
przykład, czy ziemniaki, czy tutaj ryż. Oprócz tego, ze względu na brak błonnika, często są problemy z zaparciami. Tutaj te osoby muszą szczególnie zwracać uwagę na to, żeby ten błonnik uzupełniać.
Czyli w jaki sposób go uzupełniać?
Najczęściej są to warzywa w diecie, które będą nam wspomagały, szczególnie te surowe, bo one będą miały więcej błonnika. Tak. Czasami też niektórzy mówią, że dodatkowy jest czas na przygotowanie potraw, bo jest to coś nowego i trzeba na przykład mąkę zamienić na inną, a już nie wychodzi tak jak zawsze, na przykład ciasto. I wtedy trzeba też troszkę pomyśleć, jak to zrobić, żeby było tak smacznie, jak kiedyś robiliśmy z glutenem. W związku z tym niektóre osoby mówią, że to jest właśnie wada tej diety, że czasu więcej potrzeba na przygotowanie posiłku.
No tak, w obecnych czasach, kiedy tego czasu ludzie mają coraz mniej, bo jest wiele innych atrakcji, nie tylko jedzenie, no to...
Ale trzeba też wspomnieć, że teraz bardzo jest też popularne cateringi bezglutenowe. Na imprezach nawet można poprosić o dania bezglutenowe, więc ta świadomość jest dość wysoka i też ta moda, która się zrobiła, spowodowała, że dla osób z chorobą jest łatwiej żyć.
Tak, to prawda. Tak teraz przypomniałam sobie, ponieważ wiele lat jeździłam z dziećmi z cukrzycą na turnusy rehabilitacyjne i był chłopiec, który miał też celiakię. I pamiętam dawno temu to chleb zamrożony w tych takich podróżnych lodówkach zabieraliśmy ze sobą, żeby on miał tam co jeść.
Tak.
A później to już tylko się zgłaszało, że mamy tyle dzieci bezglutenowych i ośrodek bez problemu zapewniał odżywianie takie, jakie było potrzebne.
No właśnie, teraz w przedszkolach też często się zdarza w żywieniu tym zbiorowym, że to tak jak najbardziej są.
No rzeczywiście, jak ja się teraz tak zetknęłam w sposób praktyczny z tą dietą, no to sklep jest zaopatrzony we wszystko. Także, że jest naprawdę szeroki asortyment. Może ta cena jest jakimś takim elementem, która musi nieraz hamować nasze apetyty, ale naprawdę wybór jest ogromny. Mm-hmm. Co jeszcze mamy w temacie glutenu? Uważasz, że warto powiedzieć, jak te niedobory uzupełniać? Jeszcze jakieś masz uwagi?
Właśnie, bo też tutaj trzeba wspomnieć, że jeżeli wiemy, że nie mamy tych produktów zbożowych i te witaminy z grupy B tam głównie mamy, to przede wszystkim zwrócić uwagę na to, żeby te produkty nie były takie też jałowe na zasadzie, że ja tylko się zapcham ziemniakami czy tam tą kukurydzą, a na przykład te witaminy jednak mi gdzieś uciekną. Więc są też teraz takie te zboża właśnie typu amarantus czy gryka, czy nawet są takie miksy wielozbożowe, ale bezglutenowe właśnie na bazie tych specyficznych zbóż, gdzie one są, mają też te witaminy z grupy B, czy właśnie magnez, czy cynk. W związku z tym takie produkty trzeba uważać na to, żeby nie jeść tylko tak zwanych białych klusek, byleby tylko się zapchać, tylko żeby te mąki też wybierać takie bardziej wartościowe.
Żeby i mikroelementy były.
Tak. Tym bardziej, że gryka na przykład, mąka gryczana, czy chleb gryczany będzie o wiele lepsze niż na przykład zwykły jakiś biały, taki wysoko przetworzony, bezglutenowy teoretycznie, bo często te produkty bezglutenowe są bardzo, dużo składników jest takich dodatkowych, uzupełniających, więc ten chleb ma długi okres przydatności często, ale te aromaty, ta chemia, która często jest dodana, niekoniecznie nam służy, więc ktoś może być na bezglutenie i lepiej się czuć, ale te składniki dodatkowe nie będą mu pomagały w zdrowiu, więc też trzeba mieć na to taką wrażliwość. Oprócz tego na przykład dodawać orzechy. Orzechy są cennym źródłem różnych składników, jak na przykład właśnie selen, cynk, magnez, więc dodawanie orzechów do różnych naszych dań, szczególnie do śniadania na przykład, do owsianki, czy dorzucić jako przekąska, to też będzie źródło i też błonnika.
Tak, to nieduże ilości można, ale zawsze coś dorzucić, co wzbogaci i w błonnik, i w potrzebne mikroelementy, czy witaminy.
Bardzo fajna też jest dobry produkt, to jest kasza jaglana.
No jak zawsze mówiłaś, że to jest królowa wszystkich kasz. Tak. Ja zawsze w domu powtarzam, że dzisiaj będzie kasza jaglana, królowa wszystkich kasz.
Tak, i to jest prawda. Pamiętajcie Państwo, żeby ją dobrze przepłukać przed przygotowaniem, żeby nie było tej goryczki, bo tu się nieraz zniechęcamy. Ona się nadaje i na wytrawnie, i na słodko. Tak. Ma działanie takie też odkwaszające organizm, więc automatycznie mamy na okres taki zimowy, też wspiera naszą odporność, więc jak najbardziej dodawajmy sobie nawet i osoby, które nie potrzebują bezglutenu, ale w diecie, żeby się pojawiała.
Przyznam się tak troszkę humorystycznie, jak gotuję ryż i kaszę jaglaną, to nigdy nie wiem, ile wziąć tego i zawsze jak nagotuję, jak ona urośnie, to jem 2 dni cały
to
czas
prawda.
Kaszę jaglaną.
Objętość się zawsze zwiększy. I strączki też dodawać do diety. Właśnie ciecierzyca, soczewica, to też są cenne źródła i błonnika, i składników właśnie mineralnych. Automatycznie podbijemy sobie. Jeżeli już rzeczywiście widzimy duże niedobory, to wtedy należy do lekarza się udać, żeby ewentualnie jakąś suplementację tymi witaminami z grupy B ewentualnie może będzie potrzeba przez jakiś czas, żeby sobie uzupełnić, bo one są bardzo ważne, też wpływają na układ nerwowy, więc automatycznie tutaj musimy na to mieć uwagę.
Jeszcze jakieś sprawy związane z glutenem?
No takie kilka trików może jeszcze przedstawię, które można wykorzystać.
Porać coś tak praktycznego.
Na przykład zagęszczanie zup czy sosów. Tutaj nam się kojarzy z mąką pszenną. To automatycznie zmieni skrobię ziemniaczaną, dostępną wszędzie, czy kukurydzianą, czy ryżową, lub są też bezglutenowe i możemy zagęścić, też będzie smacznie. Możemy na przykład oprócz panierki, zamiast panierki do mięsa.
Buki tartej.
Musimy zrezygnować.
No, tak. Ale to może jest bezglutenowa.
Jest bezglutenowa, jak najbardziej. Jest bezglutenowa, możemy sobie skorzystać. Ale też możemy na przykład zamiast tego użyć jakiejś mąki kukurydzianej, kaszki kukurydzianej, czy w orzechach na przykład, jakichś wiórkach kokosowych, też niektórzy robią w sezamie. Mhm. Lub po prostu no, zrobić wersję bezpanierkową, na przykład na grillu mięso, patelni grillowej. Przy pieczeniu ciast tutaj no, niektórzy mają te największe obawy właśnie, jak to będzie. To te miksy mąk bezglutenowych są bardzo takie ulepszone już o to, żeby to ciasto w ogóle wyszło, tak, było pulchne, żeby urosło, bo jednak gluten spełnia taką funkcję. I uważać na te proszki do pieczenia, bo tam często jest też dodana mąka pszenna i jak mamy foremkę do ciasta, żeby nie obsypywać też bułką tartą, tak z przyzwyczajenia, tylko albo papier do pieczenia, albo właśnie jakąś bezglutenową bułką tartą. Nie smażymy w tym samym tuszczu glutenowych i bezglutenowych produktów, żeby nie mieszać. Staramy się właśnie oddzielić te naczynia, żeby w miarę ta osoba miała swoje, które takie, żeby nie były zanieczyszczone. Jeżeli używamy jednego masła, czy jakiś taki produkt, który każdy skorzysta, jakieś, nie wiem, dżemy na przykład, czy jakieś sosy, to żeby też każdy miał swoje naczynie na to, ewentualnie jakąś czystą łyżkę, żeby okruchy chleba, czy jakiegoś innego produktu z glutenem tam się nie przedostał.
No proszę Państwa, duża dawka informacji dla osób, dla wszystkich, ale szczególnie dla osób zainteresowanych, dla osób, którzy cierpią na celiakię, którzy mają nadwrażliwość na gluten. Myślę, że naprawdę przekazałaś dużo bardzo cennych informacji. Bardzo Ci dziękuję, Magda, za to. Państwu też dziękujemy za wysłuchanie naszego programu. Ale jeszcze jedna sprawa, ponieważ w grudniu z Magdą jesteśmy tylko w czasie tych porad zdrowotnych. Magda, Ty zawsze składasz życzenia świąteczne, żeby one wybrzmiały od nas dla Państwa.
Ja przede wszystkim tutaj chcę życzyć Państwu dużo nadziei i spokoju w sercu, bo to jest najważniejsze, żeby Pan Jezus gościł w naszych sercach, żeby się rodził na nowo, żeby dodawał nam sił takich do tej rzeczywistości, która nas otacza, żeby Pan Jezus dał taki blask tej rzeczywistości, żebyśmy potrafili się cieszyć dniem każdym, codziennym i tego Państwu życzymy.
Ja oczywiście się przyłączam. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi poniedziałek miesiąca.